To już ostatni dzień naszych rekolekcji i trzeba się dzisiaj zapytać, co zrobiłeś z tym doświadczeniem spotkania z Bogiem? Co zrobiłeś z tym doświadczeniem spotkania z Chrystusem, który nie jest obojętny na Twoje życie? Zatrzymałeś to dla siebie? Czy się tym podzieliłeś? Papież Franciszek tak pisze w orędziu na Wielki Post, który jest dla nas przewodnim w czasie tych rekolekcji. Misją jest cierpliwe dawanie świadectwa o tym, który chce doprowadzić do Ojca całą rzeczywistość każdego człowieka. Misja jest tym, czego miłość nie może przemilczeć. Kościół idzie za Jezusem Chrystusem drogą, która go prowadzi do każdego człowieka aż po krańce ziemi. W ten sposób możemy zobaczyć w naszym bliźnim brata i siostrę, za których Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wszystko, co otrzymaliśmy, otrzymaliśmy także dla nich. I podobnie to, co ci bracia posiadają, jest darem dla Kościoła i dla całej ludzkości. I pisze papież: drodzy bracia i siostry, jakże pragnę, aby miejsca, w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności. Czy po tych rekolekcjach stałeś się wyspą miłosierdzia? Czy twój dom stał się wyspą miłosierdzia? Czy ta parafia stała się wyspą miłosierdzia na morzu obojętności? Czy to jest pytanie o to, czy masz takie przekonanie, że to doświadczenie tych rekolekcji, że to wszystko, co Bóg w tobie uczynił w ciągu tych dni, jest darem nie tylko dla ciebie, ale jest darem dla twojej rodziny, dla twojego miejsca pracy, dla twoich sąsiadów, dla tej parafii, dla wspólnot w tej parafii. Że Pan Bóg nie dał ci tego tylko dla ciebie, ale że musisz teraz się tym dzielić. I tylko dzieląc się tym, to będzie owocować. Jest taka przepiękna przypowieść Ewangelii, przypowieść o minach. Ona jest bardzo podobna do przypowieści o talentach, tylko troszeczkę inaczej są akcenty rozłożone. Ponieważ 10 sług otrzymuje po jednej minie. Mina to dość dużo. Tak na oko, tak mniej więcej na nasze realia, to jakieś 70 tysięcy złotych. Nie jest to tak dużo jak talent, bo jeden talent to 27 kg złota. No ale jakby ktoś przyszedł dzisiaj i powiedział, że chce mi dać 70 tysięcy złotych, to bym się specjalnie na niego nie obraził. Raczej z otwartym sercem bym przyjął taką minę. No i 10 sług dostało po minie. Jeden z nich wraca po jakimś tam czasie i mówi do tego pana: Panie, twoja mina przyniosła 10 min. Potem przychodzi drugi i mówi: moja mina też zaowocowała, jest tego coraz więcej. W końcu przychodzi trzeci i mówi: Panie, ja tą minę schowałem w chustkę, zakopałem pod ziemię i przynoszę Ci to, co dostałem. Nic nie straciłem. I na tego człowieka jest Pan wściekły, że nie rozwinął tej miny. Ale tam to jest cudownie pokazane, co ten człowiek zrobił z tą miną. Bo ta chustka, w którą zawinął tą minę, to jest z języka greckiego sudarion. To słowo sudarion pojawia się jeszcze dwa razy w Ewangelii. Raz, kiedy jest mowa o chuście, którą miał zawiązaną Łazarz, kiedy wyszedł z grobu. A drugi raz, kiedy jest mowa o tym, że po zmartwychwstaniu Chrystusa w grobie były chusty, którymi był owinięty. Sudarion to jest chusta grobowa, chusta, w którą się zawija trupa. Więc ten człowiek wziął tą minę i potraktował ją jako trupa. Zawinął w chustę grobową, zakopał w ziemi, jak się zmarłe ciało chowa i powiedział: ja nic nie straciłem. I możesz zrobić dokładnie to samo z tymi rekolekcjami. Czy możesz powiedzieć: Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za to wszystko, czego doświadczyłem, za tą spowiedź, za te nauki, ale teraz ja to ładnie zachowam w chustkę i zakopię. I będziesz miał cudownego trupa rekolekcji. Tyle będzie z tych rekolekcji. Suma summarum wyjdzie trup. Czyli nic się nie zmieni. Nic cię to nie rozwinie. Te rekolekcje nie zaowocują dalej. Wrócisz do wszystkiego, czym żyłeś wcześniej. Jeżeli sobie powiesz, ja nic z tego nie stracę. Jedyna szansa na to, żeby to doświadczenie rekolekcji w tobie trwało i wzrastało, to jest dzielenie się tym. To jest rozmnażanie tego przez dzielenie, przez głoszenie, przez przekazywanie innym, przez szukanie kolejnych miejsc, w których ja mogę się tym karmić, przez słuchanie dalej Słowa Bożego, przez regularną spowiedź, a przede wszystkim przez wejście we wspólnotę Kościoła. Przez wejście we wspólnotę, w której to doświadczenie będzie owocować, będzie się pomnażać. To w tej minie, w tym doświadczeniu rekolekcji jest potencjał rozwoju. Zobaczcie, że ten człowiek, który przychodzi z 10 minami, nie mówi, Panie, ja się tak narobiłem, jak Wenus z Milo po same łokcie, żeby to zrobić. Nie. On mówi, ta mina sama to się co zrobiła. Ona sama ma w sobie potencjał życia. Tylko nie można tego zakopać. Podzieliłeś się tymi rekolekcjami. Wróciłeś do domu i rozmawiałeś z żoną albo mężem o tym, co Bóg w tobie uczynił? Porozmawiałeś z dziećmi, jak przeżyli rekolekcję? Poszedłeś do swoich sąsiadów i powiedziałeś o radości spotkania z Chrystusem, który nie jest obojętny na twoje życie? A w pracy powiedziałeś o tym, co Bóg zrobił w tobie? Nie, no co to ksiądz opowiada, gdzie tam w pracy będę rozmawiał o Panu Bogu? Na gdzie masz rozmawiać o Nim? Z kim? Jak masz ewangelizować? To, co napisał papież. Wszystko, co otrzymaliście, otrzymaliście także dla nich, dla braci i sióstr. Wszystko, co otrzymaliście, otrzymaliście także dla nich. A wiecie dlaczego? Dlatego, że nie da się wyobrazić chrześcijaństwa, które nie jest wspólnotą. Nie ma chrześcijaństwa, które polega na relacji ja, Chrystus i tylko na tej. Nie ma chrześcijaństwa w słowie moje. Moje doświadczenie Boga. Moja wiara. Moja relacja z Nim. Święty Franciszek mówi, że wszystko co moje jest antychrześcijańskie. Nie ma moje. Jest nasze. Jest dla nas. Bo Bogu spodobało się zbawić nas we wspólnocie. Powie Konstytucja o Kościele Świętym Soboru Watykańskiego II. Bogu spodobało się zbawić nas we wspólnocie, a nie pojedynczo. A najpiękniej o tym mówi Eucharystia. Za chwilę z czystymi sercami przyjmiecie komunię. I wiecie, co się wtedy wydarzy? Mówię to całkiem serio teraz. Każdy z was stanie się Jezusem Chrystusem. Jego ciałem. Eucharystia czyni nas Chrystusem. Do Niego upadabnia i w Niego przemienia. Tu na tym ołtarzu stadzą się dwie przemiany mocą ducha. Najpierw kapłan będzie wzywał, wyciągając ręce nad chlebem i winem, aby duch na nie stąpił i uczynił je ciałem i krwią Pana. Ale chwilę później będzie w bardzo podobnych słowach prosił, aby ci, którzy karmią się tym ciałem i krwią Chrystusa, stali się jednym w ciele Chrystusa. Stali się tym samym ciałem. My mamy stać się Chrystusem. Cudownie to tłumaczy święty Augustyn w jednej ze swoich homilii. Ja ją oczywiście z lekka sparafrazuję, ale mniej więcej takie jest sedno sprawy. On mówi tak, że normalny posiłek, który jemy na co dzień, na przykład ktoś jadł dzisiaj na śniadanie szyneczkę, bułeczkę z szyneczką i pomidorkiem, to ta szyneczka i pomidorek i ta bułeczka w nas przez te wszystkie procesy trawienne jest przerabiana na związki odżywcze, które idą do naszych komórek układem krwionośnym. No i po jakimś tam czasie, jak to wszystko się w nas tak przetrawi, no to już nie ma bułeczki, szyneczki, pomidorka, tylko jesteśmy my. To znaczy, jak ja zjem tą bułeczkę na śniadanie, to potem ksiądz Krzysztof nie biega za mną i nie krzyczy za mną: ej, bułeczko, tylko mówi do mnie: Krzysztof, dalej rozpoznaje moją tożsamość, nie ma z tym problemu. I nie krzyczy za mną: pomidorku albo szyneczko, tylko wiadomo, że ja jestem dalej sobą, a pomidorek i szyneczka się we mnie rozłożyły i dały mi związki odżywcze. A święty Augustyn powie: tylko jest jeden posiłek, który czyni zupełnie inaczej. To jest Eucharystia. Jak nakarmisz się Eucharystią, to nie ona się w tobie rozkłada, tylko ona ciebie przemienia w siebie. Jak nakarmisz się Eucharystią, ciałem Pana, to sam stajesz się ciałem Pana. Jak przyjmiesz Komunię Świętą, to już mogę za tobą krzyczeć: Jezu Chryste. Jak nakarmisz się Komunią Świętą, to mogę wobec ciebie uklęknąć i nie będzie to bałwochwalstwo, bo stajesz się Jego ciałem. Naprawdę. Tylko wiecie, co to oznacza? Do tego momentu jeszcze jakoś nam łatwo to zrozumieć, jakoś łatwo nam to przyjąć. To znaczy, jest to piękne, tak? Pięknie ksiądz mówi: stanę się ciałem Chrystusa. Tylko schody zaczynają się w tym momencie, w którym musisz zobaczyć, że twój sąsiad też się stał ciałem Chrystusa. Schody się zaczynają wtedy, kiedy musisz zobaczyć, że twoja teściowa też stała się ciałem Chrystusa. Że twoja żona i twój mąż też są ciałem Chrystusa. I że twój szef też jest ciałem Chrystusa. Jesteście jednym ciałem. To jest sedno chrześcijaństwa. Stajemy się jednym ciałem. I dlatego pytanie o to, gdzie jest twój brat, jest tak naprawdę pytaniem o to, czy jesteś ciałem Jezusa Chrystusa. Jeżeli jesteś, to wiesz, że cierpienie twojego brata i twojej siostry jest twoim własnym cierpieniem, bo jesteś z nim jednym ciałem. Że jego choroba jest twoją chorobą, że jego grzech jest twoim grzechem i twoją sprawą i że nie możesz przejść obok tego obojętnie, bo jesteśmy jednym ciałem. To musi nas to zainteresować. Tu jest sedno wyjścia z naszej obojętności. Największą przeszkodą w tym jednak, żebyśmy wyszli z obojętności i zobaczyli obok siebie naszego brata i siostrę, największą przeszkodą jest zazdrość. Zazdrość to znaczy niewidzenie tego, co Bóg czyni dla mnie, tylko dostrzeganie tego, czego On dla mnie nie zrobił, a co zrobił dla innych. I o tym opowiada historia Kaina i Abla, z której zaczerpnąłem motto tych rekolekcji. My tę historię doskonale znamy, od dziecka prawdopodobnie. Pewnie większość z was, jeżeli jesteście rodzicami, opowiedzieliście to swoim dzieciom, czytaliście z nimi tę historię w Biblii dla dzieci, czy oglądaliście jakiś film. I prawdopodobnie błędnie ich nauczyliście tej historii. I tak jak sami pewnie błędnie o niej myślicie. Bo ja sam o niej bardzo długo błędnie myślałem, bo tak mi ją rodzice opowiedzieli. Tak mi ją opowiedziano na katechezie. Aż do takiego dnia, w którym ją sam świadomie przeczytałem z Biblii. Nie z filmów, nie z Biblii dla dzieci, tylko przeczytałem, co jest tu napisane. Na czym polega błędna interpretacja? Mianowicie na tym, że zazwyczaj mówimy, że było dwóch braci. Jeden dobry, Abel, i drugi zły, Kain. I ten dobry przyniósł Panu Bogu piękną ofiarę, a ten zły Panu Bogu dał jakąś dziadowską ofiarę. No i Pan nie przyjął ofiary Kaina, więc Kain się wściekł i zabił swojego brata. To jest błędna wersja tej historii. Dlaczego? Bo najpierw trzeba w ogóle zrozumieć, kim jest Kain i Abel. Bo o nich jest bardzo dużo powiedziane na samym początku tej historii. Kiedy urodził się Kain, to jest powiedziane, że jego rodzice wybuchnęli radością i krzyknęli: to jest mężczyzna, urodził się nam mężczyzna. byli dumni ze swojego syna. Całym sobą powiedzieli, że są dumni z tego, kto się im urodził. Że to jest ktoś, to jest facet. A potem jest powiedziane tak. Urodził się im Kain i wykrzyknęli, urodził się nam mężczyzna, a potem jeszcze urodził się Abel. Widzicie różnicę w reakcji? Rodzice byli dumni z Kaina. No a potem się jeszcze przydarzył Abel. No urodził się. Stwierdzono fakt. Potem jest powiedziane, kim jest Kain. Kain zajmuje się rolnictwem. Czyli jest kimś, bo ma ziemię. Żeby mógł być rolnikiem, musi mieć swoją własność. A w starożytnym świecie liczył się tylko ten, kto miał własność. Jeżeli ktoś nie miał swojej ziemi, to musiał być poddanym kogoś drugiego. Więc on jest kimś, ma ziemię. Zresztą samo jego imię Kain z języka hebrajskiego znaczy kowal, czyli ktoś silny, mocny i potężny. Jest on synem pierworodnym, czyli z samego faktu pierworództwa należy mu się już błogosławieństwo, szczególne traktowanie i 2/3 majątku, które powinien odziedziczyć. Ten tekst od samego początku mówi, że Kain jest kimś wyjątkowym, to znaczy mocnym, silnym, potężnym, posiadającym własność. Jemu się należy błogosławieństwo, dziedzictwo. No a potem jest Abel, który nie dość, że jego rodzice nie reagują z wielką radością na jego narodziny, to jest pasterzem. A pasterz to była jedna z najgorszych robót w starożytnym świecie. Kojarzycie na pewno historię króla Dawida, kiedy przychodzi Samuel do domu Jessego namaścić jednego z synów Jessego na króla. To jest 7 braci. I Pan Bóg mówi, że żaden z nich nie nadaje się do tego. Żadnego z nich nie wybrał. I wtedy Samuel pyta Jessego, a masz jeszcze jakiegoś syna? A Jesse mówi, mam, ale on jest pasterzem, to w ogóle go nie wołałem. Takie byle co. Jest na polu. W ogóle nie ma sensu sobie głowy nim zawracać. Tyle był warty pasterz. No i Abel jest pasterzem. W ogóle co znaczy jego imię? Hebrajskie Havel, bo tak dokładnie brzmi to imię, znacie doskonale z takiej księgi Koheleta. I z głównego motta tej księgi, marność nad marnościami i wszystko marność. No właśnie to słowo marność to jest Havel. Więc imię Abla znaczy marność, nicość. Tylko nie w takim sensie, że on nie jest nic wart, bo my tak rozumiemy słowo marność. Tylko, że to słowo Havel nosi w sobie takie znaczenie przemijalności. Takie znaczenie, że coś jest, ale bardzo szybko jest to bardzo ulotne. To tak jakbyśmy wrzucili kamień w wodę i robią się te kręgi na wodzie. Ale te kręgi zaraz znikają. Hebrajczycy by te kręgi nazwali Havel. Albo jak weźmiemy mąkę na rękę i dmuchniemy, to ta mąka poleci i zaraz jej nie będzie. To jest Havel. Abel to jest ktoś taki. Czujecie, jaka jest różnica między jednym a drugim bratem? Czujecie, jaka jest przepaść między nimi? No i wtedy składają na ofiarę. I jeden, i drugi przynoszą najlepszą możliwą ofiarę. I jeden, i drugi dają coś, co jest super. Ale Pan Bóg przyjmuje tylko ofiarę Abla. A na Kaina ofiarę nie popatrzył. Dlaczego? No dlatego, że jest Bogiem i ma do tego święte prawo. To On jest Bogiem i On decyduje, którą ofiarę przyjmie, a której nie przyjmie. Bóg nie podlega naszym kryteriom moralnym, naszym osądom. To nie my Mu dyktujemy, jakim ma być Bogiem. To On dyktuje. I ma święte prawo jedną ofiarę przyjąć, a drugiej nie. I nie musi się człowiekowi tłumaczyć z tego, dlaczego to zrobił. Uważał, że tak jest dobrze. I na czym polega grzech Kaina? Grzech Kaina polega na tym, że on w ogóle nie widział tego, co Bóg dla niego uczynił, tylko widział to, co Bóg zrobił dla Abla. I był tak zazdrosny o to, że go zabił. Ale Kain w ogóle tego nie widział, że od samego początku swojego życia jest kimś wyjątkowym, jest kowalem, czyli kimś silnym, że jego rodzice zareagowali z radością. On tego nie widzi, że w całej tej historii Bóg rozmawia tylko z nim, a z Ablem słowa nie zamienił. On wcale tego nie widzi, że Bóg Abla nie pomścił, a jemu obiecał, że jeżeli ktokolwiek uczyni mu krzywdę, to on czterokrotnie go pomści. Kain tego w ogóle nie widzi, co Bóg dla niego robi. On widzi, że Abla ofiara została przyjęta, a jego nie. Jego serce stało się zamknięte. Widzisz to, co Bóg dla ciebie zrobił? Czy widzisz, że sąsiad ma lepszy samochód? Widzisz dary, którymi cię Bóg obdarzył? Czy widzisz to, że twoja rodzina ma lepiej niż ty? Widzisz, ile masz darów? Czy widzisz to, że twoi znajomi są zdrowi, a ty nie? Co wolisz zobaczyć? To, co Bóg zrobił dla ciebie? Czy nie chcesz tego widzieć, bo wolisz widzieć to, co Bóg robi dla innych? Jak będziesz widział tylko to, co Bóg robi innym, to będziesz miał zamknięte serce. To będziesz obojętny na drugiego. Bo ciągle będzie ci się wydawało, że ty masz mniej, że masz gorzej, że inni mają lepiej. Zobacz to, co Bóg zrobił dla ciebie. I na tym się skoncentruj. A jak zobaczysz to, co Bóg zrobił dla ciebie, jak zobaczysz, jaką łaską cię obdarzył, jak zobaczysz, ile dobra dostajesz od Niego każdego dnia, to ci się serce otworzy na potrzeby drugiego człowieka. I na te materialne, na te finansowe, na to, żeby otworzyć swój portfel i się podzielić. Nawet jak sam masz mało, to będziesz się mógł tym dzielić. To zaufasz Panu Bogu, że On się o ciebie zatroszczy. Nawet jak sam nie masz jakoś dużo, to będziesz żył dziesięciną, że 10% należy do Pana Boga i będziesz Mu ufał. Ale przede wszystkim też zobaczysz cierpienie drugiego człowieka, jego biedę, jego grzech. Jest taka cudowna historia o sparaliżowanym człowieku, którego czterech jego znajomych przyniosło do Jezusa. Ale przez to, że przy domu, w którym Jezus nauczał, był wielki tłum ludzi, nie mogli przejść z tymi noszami, rozwalili dach i przez dach spuścili przed Jezusa tego człowieka. I znów ojcowie Kościoła tłumaczą jednoznacznie tę historię. To jest człowiek, który jest sparaliżowany grzechem. I Jezus mu odpuszcza grzechy, bo Jezus mu mówi, twoje grzechy są odpuszczone. Wtedy wszyscy się oburzają. Jak ty możesz mu odpuszczać grzechy? A Pan Jezus pyta ich, co jest łatwiej powiedzieć? Twoje grzechy są ci odpuszczone, czy wstań, weź swoje łoże i idź? Ale dlaczego Jezus mu odpuścił grzech? Jak Jezus go uzdrowił? Ze względu na co? Ten człowiek sam nie przyszedł do Jezusa. Ten człowiek Jezusa nie poprosił o uzdrowienie. Ten człowiek nie wyznał swoich grzechów. Nic nie wiadomo, czy żałował. Nic nie wiadomo o tym. Jest powiedziane tylko jedno. Zobaczył Jezus wiarę tych czterech, którzy go przynieśli i ze względu na tę wiarę odpuścił mu grzech. Jak postępujesz wobec grzesznika? Bierzesz go do Jezusa i zanosisz go do Niego? I Jezus może go uzdrowić ze względu na twoją wiarę? Na twoją miłość? Z kim rozmawiasz o grzechu twojego brata i twojej siostry? Z Chrystusem? Czy z rodziną? Ze znajomymi? Z koleżankami, kolegami w pracy? Zanosisz tego człowieka do Jezusa? Czy jesteś oburzony jego grzechem? Zgorszony tym, co zrobił? Wykluczasz go? Jak reagujecie na grzech drugiego człowieka? Na grzech sąsiada? Na grzech waszych dzieci? Na grzech waszej rodziny? Na grzech Kościoła? Jak reagujecie, kiedy po raz setny słyszycie w telewizji, że znów jakiś ksiądz popełnił ciężki publiczny grzech? Że znów jakiś ksiądz dopuścił się pedofilii? Że znów jakiś ksiądz był zachłanny na kasę? Co, cała rodzina ma temat do rozmowy? Że jacyś ci księża są? Czy mówisz swojej rodzinie, to uklęknijmy dzisiaj wieczorem i pomódlmy się za tego księdza, bo on strasznie potrzebuje modlitwy. Bierzecie go i idziecie do Jezusa z nim? Czy bierzecie go na wargi, żeby o nim pogadać? Pomodliłeś się kiedykolwiek za księdza, który grzeszy? Czy z połową rodziny rozmawiałeś o tym, jacy to ci księża są straszni? Jak reagujesz na grzech drugiego? Czy Jezus kogokolwiek uzdrowi ze względu na twoją wiarę? Czy Jezus komukolwiek może przebaczyć grzech ze względu na twoją wiarę? Na twoją miłość? Czy przyprowadziłeś jakiegokolwiek człowieka do Chrystusa? Możesz powiedzieć, że po 50 latach twojego życia chrześcijańskiego 100 osób wróciło do Chrystusa dzięki twojej wierze i twojej ewangelizacji. Czy jest chociaż jedna osoba, którą przyprowadziłeś do Jezusa? Jeżeli nie, to się nie dziw, że w Kościele jest coraz mniej osób. Jeżeli ani jednej osoby tu nie przyprowadziłeś, to się nie dziw, że w świecie jest coraz gorzej. To się nie dziw, że jest coraz więcej grzechu. Tylko zadaj sobie pytanie, czy ty kiedykolwiek dałeś świadectwo o Chrystusie? Bo Jezus jasno powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię i czyńcie sobie uczniów. Znaczy, przyprowadźcie mi kolejne osoby. Nie zatrzymaj tego, co trzymałeś dla siebie. Jak zatrzymasz to dla siebie, to daję ci głowę, że ci to umrze. Że całe to doświadczenie rekolekcji będzie wielkim trupem. Nic z tego nie będzie. A jak wyjdziesz z tego kościoła i zaczniesz o tym mówić, zaczniesz się tym dzielić, zaangażujesz się we wspólnoty kościoła, które macie w parafii, co zrobiłeś dla tej wspólnoty? Dałeś na składkę? Cudownie, że dałeś. Ale to jest wszystko? A przyszedłeś kiedykolwiek do proboszcza i zapytałeś: księże proboszczu, w czym by trzeba było pomóc? Co ja mogę zrobić dla tej wspólnoty? Dobrze sprzątam. Pomogę sprzątaniu. Znam się na tym i na tym. Znam się na elektryce. Nie trzeba czegoś pomóc? Mam takie i takie zdolności. Ładnie piszę, może trzeba księgi parafialne przepisać. Choć z tego co wiem, to już tu mają na komputerach. Teraz dobrze piszę na komputerze, nie trzeba pomóc. Po co są te wspólnoty parafialne? Po co jest domowy kościół? Żeby żyć wiarą, żeby dzielić się tą wiarą, żeby nie zatrzymać tego dla siebie. Jak doświadczyłeś spotkania z Chrystusem, który nie jest obojętny na twoje życie i chcesz trwać w tym doświadczeniu, to musisz się zaangażować we wspólnotę Kościoła. Jak tego nie zrobisz, to wszystko stracisz. Wybór należy teraz do ciebie. Ja jestem pewien, że Pan działał z mocą przez te dni. Jestem pewien, że obfitość łaski rozlała się tu niesamowicie. Tylko niech ta łaska trwa. Niech ta łaska się doskonali w naszej słabości. Niech ta łaska rozwija się w tej parafii. Niech w przyszłym roku te ławki będą pełne. Nie tylko środkowy rząd. Jak każdy z was na przyszły rok przyprowadzi tu jedną osobę, to te ławki będą pełne. Jedną osobę. Czego z serca wam życzę. Amen.